Jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i jego spadkobiercami, zgodnie z Bożą obietnicą. To słowa ostatniego wiersza 3 rozdziału Listu do Galacjan. Wspaniałe słowa. Znajdujemy więc swoje miejsce w Bożym planie zbawienia. Już nie czujemy się więcej jak opuszczone sieroty, jak ludzie obcy, nie mający żadnego znaczenia w historii, ani też jak drobiny bezużytecznych odpadów, które po prostu płyną z prądem unoszone falą czasu. Nie, znajdujemy swoje miejsce w rozwijającym się planie Bożym. Jesteśmy duchowym nasieniem naszego ojca Abrahama, który żył i umarł około 4000 lat temu, bowiem w Chrystusie staliśmy się dziedzicami obietnicy danej właśnie Jemu przez żywego Boga. Takie są skutki tego, że jest się w Chrystusie. Nasze pokolenie jest ogromnie zajęte rozwijaniem filozofii bezcelowości i bezsensowności. Jest to w dniu dzisiejszym czymś wręcz modnym, żeby wierzyć, albo przynajmniej twierdzić, że się wierzy, iż życie nie ma żadnego znaczenia, żadnego celu. Wielu ludzi otwarcie przyznaje, że zupełnie nie mają celu w swoim życiu. Nie mają poczucia przynależności do kogo czy czegokolwiek. A jeśli do czegoś przynależą, to jest to jakaś grupa znana jako z nikim niezwiązana, niezależna. Ludzie tacy nie mają żadnej kotwicy, żadnego domu. Posługując się językiem biblijnym, są to ludzie zgubieni. Pod adresem takich ludzi skierowana jest jednak wspaniała obietnica, że w Chrystusie można odnaleźć samych siebie. Ci, którzy są z nikim niezwiązani, odnajdują swoją przynależność, znajdują miejsce w wieczności, wiążąc się więzami rodzinnymi, przede wszystkim z żywym Bogiem, a potem z braćmi i siostrami, jako synowie i córki Boga. Ludzie mogą odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, spokrewnieni ze sobą nawzajem jako bracia i siostry z tej samej duchowej rodziny, a także odnajdują swoje miejsce w historii, ponieważ istnieje ciągłość pokoleń następujących po sobie poprzez wieki. Jest to więc jak gdyby potrójna więź, potrójny węzeł wiary. Gdy dzięki wierze chronimy się w Chrystusie, zdobywamy więc potrójne pokrewieństwo. Ktoś określił je jako pokrewieństwo trójwymiarowe, na wysokość, długość i szerokość. Jest to więc nowe powiązanie na wysokość, poprzez pojednanie się z Bogiem, przenikającym całe przestworza i cały wszechświat przez siebie stworzony. Jest to też połączenie na szerokość, skoro w Chrystusie jesteśmy złączeni z wszystkimi wierzącymi na całym świecie. I po trzecie, jest to powiązanie na długość, skoro zostaliśmy przyłączeni do długiej linii wierzących, linii ciągnącej się przez całą historię ludzkości. Tak więc nawrócenie, jakkolwiek w swoich początkach ma charakter ponadnaturalny, ma też swoje naturalne skutki. Nie psuje ono porządku naturalnego, ale go wypełnia, bo umieszcza nas tam, gdzie jest nasze właściwe miejsce. Sprawia, że dostępujemy pokrewieństwa z Bogiem, z człowiekiem i z historią. Dzięki temu mogę odpowiedzieć na najbardziej fundamentalne z wszystkich pytań. Kim jestem? Mogę powiedzieć, w Chrystusie jestem Synem Bożym. W Chrystusie jestem złączony ze wszystkimi odkupionymi ludźmi, będącymi ludem Bożym, którzy żyli w przeszłości, w czasie obecnym i którzy będą żyli w przyszłości. W Chrystusie odkrywam swoją własną osobowość, swoją tożsamość. W Chrystusie wracam do domu. Spróbujmy krótko podsumować nasze myśli odnośnie końcowego fragmentu 3 rozdziału Listu do Galacjan. Jak pamiętamy, apostoł maluje tu przed nami obraz ilustrujący ogromny kontrast między tymi, którzy żyją pod prawem, a tymi, którzy są ukryci w Chrystusie. Przy czym każdy człowiek należy albo do jednej, albo do drugiej kategorii. Jeśli jesteśmy pod prawem, to nasza religia jest niewolą. Nie wiedząc, co to znaczy przebaczenie, jesteśmy w dalszym ciągu jak gdyby pod strażą, jak więźniowie. albo jak dzieci pod opieką swojego surowego wychowawcy. Jest sprawą niezmiernie smutną, że ktoś znajduje się w więzieniu albo w przedszkolu, podczas gdy właściwie powinien już być dorosłym i wolnym człowiekiem. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, zostaliśmy uwolnieni. Nasza religia ma się charakteryzować posiadaniem obietnicy. Od tej chwili wiemy, że mamy ścisły związek z Bogiem i z całym ludem Bożym w przestrzeni, w czasie i w wieczności. Nie możemy przyjść do Chrystusa w celu uzyskania usprawiedliwienia tak długo, jak długo nie udaliśmy się jeszcze do Mojżesza po to, by przez niego zostać potępionymi. Ale z chwilą, kiedy już się udaliśmy do Mojżesza i przyznaliśmy się do swego grzechu, do swojej winy i potępienia, nie wolno nam tam pozostać. Musimy pozwolić Mojżeszowi wysłać nas do Chrystusa. Chrzest w Chrystusie, o którym pisze Paweł, to dzieło Ducha Świętego, które ma miejsce, gdy rodzimy się na nowo. Łączymy się wtedy nierozerwalnie z Chrystusem. Stajemy się częścią Jego ciała. Apostoł pisze, że wtedy przyoblekamy się w Chrystusa. Zostajemy okryci Jego sprawiedliwością. Tak więc z nauki trzeciego rozdziału listu do Galacjan zapamiętajmy tych wiele wspaniałych prawd, a szczególnie tę myśl, że Bóg wskazuje nam jeden tylko sposób usprawiedliwienia człowieka – poprzez wiarę. Dowiedzieliśmy się, że prawo Boże nigdy nie miało być sposobem życia, dzięki któremu ludzie mogliby osiągnąć właściwy związek z Bogiem. Było ono tylko środkiem naprowadzającym ludzi na właściwą drogę – drogę wiary. Prawo Starego Testamentu dane nam zostało po to, byśmy przekonali się, że przez własne wysiłki nie jesteśmy w stanie uzyskać zbawienia. Było prawo potrzebne, żeby nas przekonać, że potrzebujemy Zbawiciela. A gdy już odkryliśmy, że naszym Zbawicielem jest Jezus, rozpoczęliśmy nowe życie. Apostoł nazywa je życiem w Chrystusie. I w 4 rozdziale listu do Galacjan znajdujemy rozwinięcie tej apostolskiej nauki. Przeczytajmy początkowe wersety 4 rozdziału listu do Galacjan. Ponadto mówię, dopóki spadkobierca nie jest pełnoletni, niczym nie różni się od sługi, jakkolwiek jest panem nad całą spuścizną. Wszakże do czasu wyznaczonego przez ojca pozostaje pod nadzorem opiekunów i zarządców majątku. Tak samo i my, dopóki byliśmy niepełnoletni, znajdowaliśmy się w niewoli żywiołów panujących nad światem. Lecz gdy dopełnił się czas, posłał Bóg swego Syna, urodzonego przez kobietę i także poddanego prawu, a posłał Go w tym celu, żeby wykupił z niewoli tych, którzy się znajdowali pod mocą prawa, to jest, by nas przyjąć jako swoje dzieci. Jesteście więc dziećmi, dlatego Bóg posłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze. Dzięki temu nie jesteście już sługami, ale dziećmi, a jeśli dziećmi, to i spadkobiercami dziedzictwa z woli Bożej. Pamiętamy obraz, który wyrysował przed naszymi oczami apostoł wcześniej, ukazując nam powiązanie pomiędzy trzema wielkimi postaciami historii biblijnej, pomiędzy Abrahamem, Mojżeszem i Jezusem Chrystusem. Apostoł wyjaśnił, w jaki sposób Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że będzie błogosławił wszystkim pokoleniom ziemi poprzez jego potomstwo, a potem w jaki sposób dał Mojżeszowi prawo, które dalekie było od tego, by unieważniać obietnicę daną Abrahamowi. Przeciwnie, uczyniło ją jeszcze bardziej konieczną, a otrzymanie jej jeszcze bardziej pilną sprawą. I obietnica została wypełniona w Chrystusie. Także każdy, kogo prawo niejako zmusza udać się do Chrystusa, staje się wreszcie pełnoprawnym dziedzicem obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Teraz, w rozdziale 4 listu do Galacjan, czytamy właściwie o tym samym, ale apostoł tłumaczy nam teraz na inny sposób, jaki związek występuje pomiędzy stanem człowieka znajdującego się pod prawem, a tym, który znajduje się w Chrystusie. I na tym kontraście opiera apostoł swój pełen uczucia i gorącego nalegania apel o zachowanie prawdziwej wolności życia chrześcijańskiego. myśl apostoła możemy sformułować tak. Kiedyś byliśmy niewolnikami, teraz jesteśmy synami. Dlaczego więc mielibyśmy wracać do stanu poprzedniego, skoro położenie syna jest nieporównywalnie lepsze niż położenie niewolnika? Pamiętamy, że apostoł porównał prawo Boże do wychowawcy, opiekuna odprowadzającego dziecko do szkoły. Takie znaczenie ma użyte przez Pawła greckie słowo paidagogos. Teraz natomiast apostoł pisze o chłopcu, który jest dziedzicem wielkiego majątku i pewnego dnia cały ten majątek ma zostać jego własnością. Ponieważ jednak chłopiec jest niepełnoletni, nie jest jeszcze zarządcą tego majątku. Jego sytuacja niewiele się różni od niewolnika mieszkającego wraz z nim w tej samej posiadłości. Apostoł tak pisze o tym. Dopóki spadkobierca nie jest pełnoletni, niczym nie różni się od sługi, jakkolwiek jest panem nad całą spuścizną. Wszak do czasu wyznaczonego przez ojca pozostaje pod nadzorem opiekunów i zarządców majątku. Tak samo i my, dopóki byliśmy niepełnoletni, znajdowaliśmy się w niewoli żywiołów panujących nad światem. Opisywany przez apostoła dziedzic znajduje się pod nadzorem opiekunów, którzy spełniają swoje zadanie jako zarządcy jego majątku, a nawet jego samego. Rozkazują mu, każą mu czynić to czy tamto, kierują nim, a nawet go karcą. Tak więc znajduje się on w sytuacji wielkiego ograniczenia. Nie ma wolności. Choć jest panem i dziedzicem, to jednak, ponieważ jest dzieckiem, niczym właściwie nie różni się od niewolnika. Ani mu się lepiej nie powodzi od niewolnika, co więcej, sytuacja ta będzie trwała aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, ciągnie Paweł, nawet w czasach starotestamentowych, jeszcze przed przyjściem Chrystusa, gdy byliśmy jeszcze pod prawem, byliśmy dziedzicami. Dziedzicami obietnicy danej nam przez Boga, danej Abrahamowi, ale obietnicy tej jeszcze nie odziedziczyliśmy jak dzieci przez okres swej niepełnoletności. Nasze dzieciństwo było pewną formą niewoli. Na czym polegała ta niewola? Wiemy, że polegała ona na poddawaniu się prawu, bo prawo było naszym przewodnikiem i zaszła potrzeba wykupienia nas spod przekleństwa tego prawa. Ale tutaj prawo apostoł wydaje się opisywać jako coś, co porównywane jest do żywiołów tego świata. Apostoł pisze, żywioły tego świata to inaczej słabe i nędzne, słabe, ponieważ prawo nie ma mocy, by nas odkupić. I nędzna jest nasza sytuacja, ponieważ prawo nie zawiera samo w sobie żadnego bogactwa, którym może nas ubłogosławić. Czym jednak są tak naprawdę owe żywioły tego świata? Ogólnie mówiąc, zarówno w języku greckim, jak i w języku polskim, w którym wyrażenie żywioły tego świata jest oddane innymi też słowami początkowe zasady świata, może oznaczać to wyrażenie dwie rzeczy. Po pierwsze, można go używać w sensie rzeczy elementarnych, czyli porządkowych, tak jak liter alfabetu, którego się uczymy w szkole. W tym sensie występuje ono również w liście do Hebrajczyków. Apostoł Paweł użył tego słowa w takim znaczeniu. Porównuje okres starotestamentowy do naszego elementarnego wykształcenia. Wykształcenia podstawowego, przewidzianego przez Boga dla Jego ludu, które zostało dokończone później, gdy przyszedł Chrystus. Inne tłumaczenia podają takie wyrażenie jak elementarne poglądy na sprawy tego świata, albo jeszcze inaczej, jako podstawowe zasady moralne. Tego rodzaju przekład z całą pewnością odpowiada temu podobieństwu w okresie dzieciństwa, które rozwija Paweł. Ale z drugiej strony, elementarny etap nauki niekoniecznie oznacza niewolę. Drugi sposób interpretacji wyrażenia użytego przez apostoła to utożsamienie go z takimi podstawowymi żywiołami świata fizycznego jak ziemia, ogień, powietrze, woda, albo z takimi ciałami niebieskimi jak słońce, księżyc i gwiazdy, które z kolei służą do ustalania pewnych okresów świątecznych przestrzeganych na ziemi. Taka interpretacja zgadzałaby się z wierszem 8, gdzie apostoł pisze: służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. mianowicie demonom i złym duchom. W jaki sposób jednak zniewolenie prawem można nazwać zniewoleniem złych duchów? Czyżby Paweł poddawał myśl, że prawo było jakimś złym pomysłem szatana? Oczywiście, że nie. Apostoł już pisał, że prawo zostało dane Mojżeszowi przez Boga, nie przez szatana, i to za pośrednictwem aniołów, a więc duchów dobrych, nie złych. To, co Paweł tutaj ma na myśli, należy rozumieć w ten sposób. Szatan wziął dobre, a więc szlachetne rzeczy z prawa, przekręcił je dla zrealizowania swoich własnych złych celów, po to, by zniewolić wszystkich ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Szatan wykorzystał dobre prawo Boże dla tyranizowania ludzi w taki sposób, który nigdy nie był Bożą intencją. Zamiarem Boga było bowiem to, by prawo ujawniło grzech i by nakłoniło ludzi do nawrócenia się z całego serca do Chrystusa. Natomiast szatan używa prawa po to, by wytknąć ludziom grzech i pogrążyć ich w rozpaczy. Bóg zaplanował prawo jako krok pośredni, wiodący człowieka do usprawiedliwienia. Szatan natomiast używa go jako ostatecznego objawienia, by wpędzić ludzi w przeświadczenie, że są potępieni. Szatan stwarza wrażenie, że prawo jest ślepym zaułkiem, bez wyjścia, kiedy w rzeczywistości Bóg zaplanował je jako stopień, etap wiodący ku wolności. Przeczytajmy jeszcze raz wypowiedź apostoła Pawła, począwszy od 4:4. Gdy dopełnił się czas, posłał Bóg swego Syna, urodzonego przez kobietę i poddanego prawu. Posłał go w tym celu, żeby wykupił z niewoli tych, którzy się znajdowali pod mocą prawa, to jest, aby nas przyjąć jako swoje dzieci. Jesteście więc dziećmi. Dlatego Bóg posłał do naszych serc ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze. Dzięki temu nie jesteście już sługami, ale dziećmi. A jeśli dziećmi, to i spadkobiercami dziedzictwa z woli Bożej. Niewola człowieka spowodowana poddaniem prawu trwała przez około 1300 lat. Był to okres długi i był to, można by tak powiedzieć, okres trudnego dzieciństwa. Gdy wreszcie jednak przyszło wypełnienie czasu, gdy wybiła godzina ustanowiona przez Ojca, gdy dzieci miały uzyskać pełnoletność i dostąpić uwolnienia spod opieki opiekunów, wtedy nastąpił moment, gdy ludzie mieli odziedziczyć obietnicę. Dlaczego czas przyjścia Chrystusa został nazwany wypełnieniem czasu? Złożyło się na to kilka czynników. Był to czas, kiedy Rzym podbił niemal cały wówczas zamieszkały świat, gdy zbudowane już zostały drogi ułatwiające podróżowanie, a rzymskie legiony stały na ich straży. Był to również czas, gdy język grecki i grecka kultura stały się czynnikami cementującymi społeczeństwo, a równocześnie stare mitologiczne postaci bogów Grecji i Rzymu traciły coraz bardziej swój wpływ na lud, tak że serca i umysły wszystkich ludzi na całym świecie były głodne. Głodne religii, tej jedynie prawdziwej, zadowalającej. Co więcej, był to czas, w którym prawo mojżeszowe już dokonało swego dzieła, przygotowało ludzi dla Chrystusa poprzez trzymanie ich pod swoim instruktarzem i jakby w swoim uwięzieniu, tak, że z całego serca wszyscy pragnęli wolności i to takiej wolności, którą Chrystus mógł ich obdarować. Gdy więc wypełnił się czas, Bóg uczynił dwie rzeczy. Po pierwsze, posłał swego Syna. Apostoł pisze: gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg swego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem. Zwróćmy uwagę na cel, który przyświecał Bogu zarówno w odkupieniu, jak i w usynowieniu. Bogu chodziło bowiem nie tylko o to, by nas wyzwolić z niewoli, ale także, by uczynić nas swoimi synami. Za czasów grecko-rzymskich istniało prawo, dzięki któremu bezdzietny, bogaty człowiek mógł przyjąć do swojej rodziny niewolnika, aby ten potem mógł dostąpić wielkiego szczęścia, przestawał być niewolnikiem, a stawał się synem i dziedzicem. Natomiast Boży posłaniec, który przyszedł, by dokonać naszego odkupienia, miał do wypełnienia tego zadania doskonałe kwalifikacje. był synem Boga, urodziła go kobieta, tak jak każdego innego człowieka. Był on bowiem zarówno człowiekiem, jak i Bogiem, jedynym Bogiem człowiekiem. W doskonały sposób wypełnił Boże prawo. Tak więc bóstwo Chrystusa, człowieczeństwo Chrystusa i sprawiedliwość Chrystusa w sposób wyjątkowy i jedyny w historii sprawiły, że stał się on wykupicielem człowieka. Gdyby nie był człowiekiem, nie mógłby umrzeć za nas, nie mógłby nas wykupić. Gdyby nie był sprawiedliwym człowiekiem, nie mógłby wykupić nas, niesprawiedliwych, nie mógłby umrzeć za nasze grzechy. A gdyby nie był synem Boga, nie mógłby wykupić ludzi dla Boga i uczynić nas synami Bożymi. Po drugie, Bóg posłał swego Ducha. Apostoł podkreśla, ponieważ jesteście synami, Bóg zesłał Ducha Syna swego do waszych serc, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc, po pierwsze, Bóg posłał nam swego Syna, po drugie, posłał swego Ducha do naszych serc. I z chwilą, kiedy Duch ten wstępuje w nasze serca, zaczyna wołać Abba, Ojcze. Wzięliście Ducha Synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, pisze apostoł także w liście do Rzymian. Duch świadczy wespół z Duchem waszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Słowo Abba to zdrobnienie arameńskiego słowa Ojciec. Używał go sam Pan Jezus, gdy rozmawiał z Bogiem Ojcem. Pomyślmy, Bóg nie tylko sprawia, że dzięki wierze w Jezusa Chrystusa dostępujemy usynowienia, ale też upewnia nas o tym synostwie przez swego Ducha. Możemy więc w pełni doświadczać miłości Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha.